Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Fruktoza, często polecana jako ten zdrowszy zamiennik cukru. To tak zwany cukier prosty, który w przemyśle spożywczym jest stosowany na szeroką skalę. Czy jest to dla nas bezpieczne? Słodko-gorzka prawda o fruktozie. To temat dzisiejszej rozmowy, a moim gościem jest dr Julia Jarosławska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani doktor, czy cukier jest nam potrzebny?
No trzeba pamiętać, że cukier stanowi podstawowe źródło energii dla większości komórek naszego organizmu. Cukier odpowiada za sprawność procesów umysłowych. Taki syty mózg lepiej przetwarza informacje, łatwiej rozwiązuje złożone problemy, łatwiej zapamiętuje, łatwiej też kontroluje emocje. Odżywione mięśnie sprawnie się kurczą i rozkurczają. Również regeneracja tego układu mięśniowego przebiega znacznie sprawniej, kiedy dostarczymy odpowiednią ilość cukru. No i zależność funkcjonowania mięśni od odpowiedniego poziomu cukru dotyczy całego układu mięśniowego, dlatego też nie możemy zapominać o najważniejszym mięśniu, czyli sercu. I tutaj paradoksalnie serce, gdy brakuje cukru, zaczyna bić szybciej się męczy, chociaż energii ma coraz mniej. Optymalny poziom cukru zapewnia dobre samopoczucie całego organizmu i jego spadek może powodować uczucie niepokoju, bóle głowy i problemy z koncentracją. Zresztą wiadomo, mówi się, że człowiek jak głodny, to zły, tak.
A student jak chce dobrze zdać egzamin, to zajada się czekoladą.
No tak, ale tutaj też należy pewnie pamiętać o kolejnym aspekcie pozytywnym płynącym ze spożycia posiłku bogatego w cukry, że po prostu cukier poprawia nam humor.
Endorfiny.
Tak.
W jakich ilościach powinniśmy go spożywać?
Według badań do normalnego funkcjonowania organizmu wystarczy 7 gramów cukru na dzień. 7 gramów to dokładnie trochę mniej niż 2 łyżeczki.
Te małe łyżeczki
tak,
do kawy.
Tak, małe łyżeczki do kawy, herbaty. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że świadomie lub nieświadomie w ciągu dnia spożywamy średnio ponad 30 łyżeczek, czyli 125 gramów. Co rocznie daje 45 kg cukru. I to są dane z 2016 roku. Niemniej jednak nie należy się spodziewać, że te wartości teraz są mniejsze, bo tak naprawdę tendencja jest wzrostowa, jeżeli chodzi o spożycie cukru. A ile tak naprawdę wynosi bezpieczny dla zdrowia limit? Według Światowej Organizacji Zdrowia cukier nie powinien stanowić więcej niż 5% wszystkich przyswajanych w ciągu dnia kalorii, czyli przy standardowych 2500 kalorii dziennie. Te 5% to zaledwie 125 kalorii, czyli nieco mniej niż 8 łyżeczek cukru. U dzieci, które mają mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, ta wartość powinna być jeszcze niższa. A ile cukru jedzą tak naprawdę polskie dzieci? Średnio 20 łyżeczek dziennie, a te najmłodsze, czyli poniżej 10 roku życia, jeszcze więcej i okazuje się, że najwięcej w Europie. No i to rosnące spożycie cukru tak naprawdę może dziwić, biorąc pod uwagę aktualne trendy żywieniowe. No niemniej jednak trzeba pamiętać, że tak naprawdę ten cukier w diecie spożywamy nie tylko w postaci tych białych kryształków, które dodajemy do herbaty czy kawy.
Czy słodyczy,
no właśnie, bo cukier tak naprawdę jest wszechobecny, tak? Znajduje się w wielu produktach żywnościowych, które nawet w smaku nie są słodkie, bo spodziewamy się jego w słodyczach tudzież w napojach gazowanych, natomiast w jakichś gotowych daniach, w zdrowych surówkach, czy w na przykład sosach, jak ketchup czy musztarda. Ponadto cukier znajduje się w wielu produktach farmakologicznych, na przykład w syropach witaminowych dla dzieci, czy w syropach na kaszę.
Powiedziała pani, że w produktach niektórych możemy się w ogóle nie spodziewać cukru. Jeśli czytamy etykiety, to możemy się spotkać z jakimiś nazwami, które nam nic nie mówią, a one są cukrami.
No właśnie, cukier możemy znaleźć w produktach spożywczych pod nazwami, które nam potencjalnemu jakby konsumentowi niewiele mówią, tak? Bo są to często chemiczne nazwy związków, których po prostu zwykły konsument nie kojarzy. Ponadto bardzo często w jednym danym produkcie znajduje się więcej niż jeden rodzaj cukru. No niestety, producenci żywności trochę nami, konsumentami, manipulują.
No właśnie, jakie to są nazwy? Na przykład?
No na przykład ekstrakt słodowy jęczmienny nie każdemu kojarzy się z cukrem, a jest to po prostu rodzaj cukru. Takim częstym zabiegiem ostatnio jest stosowanie na przykład sformułowania syrop pszeniczno-kukurydziany. A tak naprawdę, nazywając rzecz po imieniu, no to jest syrop glukozowo-fruktozowy i jest to rodzaj cukru, którego powinniśmy unikać. Natomiast zastosowanie jakby tej nazwy wskazuje, że jest to jakiś produkt roślinny, naturalny. Tak? I on oczywiście pochodzi z tychże roślin, natomiast no jest rodzaj cukru, którego raczej powinniśmy unikać w diecie.
No właśnie, fruktoza przecież to naturalny cukier, tak jak pani mówi. Dlaczego wokół niej są takie kontrowersje?
No właśnie, co złego jest w tej fruktozie? Wiadomo, że naturalnie fruktoza występuje w owocach, w niektórych warzywach. Spotkamy ją w miodzie i również w codziennej diecie konsumujemy ją pod postacią sacharozy, w której skład wchodzi razem z glukozą. I nie od dzisiaj wiadomo, że i owoce, i warzywa są zdrowe i powinny stanowić istotny składnik naszej diety. Co więc jest takiego złego w tej słodkiej substancji, która jest w zdrowych owocach, że cieszy się złą sławą? Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci znacznie wzrosło spożycie fruktozy dostarczanej do diety, głównie w postaci napojów i potraw obfitujących w różne formy tego cukru, przede wszystkim w postaci syropu glukozowo-fruktozowego. No i w przemyśle spożywczym syrop stosuje się do słodzenia produktów alternatywnie do cukru. Syrop jest bardzo wygodnym składnikiem słodzącym. Ma lepsze właściwości handlowe niż cukier.
I chyba jest tańszy.
Tak, jest przede wszystkim tańszy w produkcji, ale również ze względu na swoją płynną konsystencję może być stosowany bez konieczności wcześniejszego jakby rozpuszczania. Tak? Łatwo go dozować przez to, łatwo go mieszać, łatwo go transportować. Nie ulega krystalizacji, ponadto ma dłuższy termin przydatności do spożycia. Jednak nie od dzisiaj wiadomo, że to, co się sprawdza na linii produkcyjnej, niekoniecznie będzie dobre dla naszego zdrowia. Obecność syropu glukozowo-fruktozowego jest niemal zawsze markerem wysoko przetworzonej żywności pozbawionej substancji odżywczych. Czym skutkuje nadmierne spożycie fruktozy? Fruktoza jest cukrem, który, gdy spożyty jest w nadmiarze, nie jest całkowicie wchłaniany w świetle jelita cienkiego, tam gdzie wchłonięty być powinien, i w większości przechodzi do jelita grubego. Tam w jelicie grubym jest łatwo z kolei fermentowany przez bakterie zamieszkujące ten odcinek przewodu pokarmowego, co niesie za sobą szereg niekorzystnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Ponadto trzeba pamiętać, że metabolizm fruktozy różni się znacznie od metabolizmu glukozy, która jest podstawowym źródłem energii dla większości komórek naszego ciała. Metabolizm fruktozy zachodzi głównie w jednym organie, w wątrobie, i ma ten metabolizm silnie lipogenny charakter, to znaczy powstaje duża ilość kwasów tłuszczowych, które raz, że obciążają organ, w którym zachodzą te przemiany fruktozy, czyli dochodzi do stłuszczenia, złoknienia wątroby, a dwa, wydzielane są do krwiobiegu i wychwytywane przez tkankę tłuszczową, przez co skutkuje to otyłością. No ponadto ich obecność w krwiobiegu również sprzyja insulinooporności.
A co z fruktozą pochodzącą z naturalnych źródeł? Owoce, warzywa?
Fruktoza pochodząca ze źródeł naturalnych nie jest dla nas zagrożeniem. Owoce zawierają dużą ilość wody i przez to tego cukru tak naprawdę w tych źródłach roślinnych nie jest tak dużo. Ponadto w owocach znajduje się duża ilość błonnika, a błonnik powoduje, że ta fruktoza nie jest całkowicie wchłaniana z światła jelita. Ponadto musimy pamiętać, że owoce zawierają szereg substancji o charakterze pozdrowotnym, jak witaminy, antyoksydanty, polifenole. Mhm. Więc owoce tak naprawdę spożywane w ograniczonych ilościach no nie są dla nas zagrożeniem. Oczywiście cukrzycy powinni mieć na baczności.
A jak ograniczyć spożycie syropu glukozowo-fruktozowego w codziennej diecie?
Na pewno powinniśmy unikać żywności wysoko przetworzonej. Nigdy nie znajdziemy syropu glukozowo-fruktozowego w świeżym surowym jabłku. Jeżeli wybieramy na przykład nabiał owocowy, to musimy mieć świadomość, że ten wsad owocowy w tym jogurcie owocowym i bardzo często zawiera duże ilości właśnie cukru. I lepiej tak naprawdę, jeżeli mamy ochotę na jogurt owocowy, do naturalnego jogurtu dodać sobie świeże owoce, dosłodzić miodem, tudzież nawet tym cukrem.
To czym osłodzić sobie zdrowe życie? Czy warto sięgać po słodziki na przykład, czy inne zamienniki cukru?
Oczywiście istnieje szereg alternatyw dla cukru. Są słodziki i pochodzenia naturalnego, i sztucznego. Niemniej jednak należy pamiętać, że część konsumentów, która jest przyzwyczajona do smaku cukru, nie do końca akceptuje smak słodzików. Ponadto są słodziki, których konsumpcja związana jest z występowaniem niekorzystnych dolegliwości właśnie od strony przewodu pokarmowego. No i też cena, szczególnie tych pozyskiwanych naturalnie, jak na przykład stevia, jest znacznie wyższa niż w przypadku cukru. No i wydaje się tak naprawdę, że cukier, kiedy jest stosowany w diecie w rozsądnych, takich ograniczonych ilościach, nie jest dla nas zagrożeniem. Po prostu wszystko z umiarem. Zastąpienie cukru w przemyśle spożywczym syropem glukozowo-fruktozowym na szeroką skalę nie ma miejsca w Polsce, bo Unia Europejska ogranicza produkcję tegoż syropu do 5% całkowitej produkcji cukru.
Podsumowując naszą rozmowę, można przytoczyć tu przysłowie, że co za dużo, to niezdrowo. I tym powinniśmy kierować się w całym swoim życiu. Pamiętajmy o czytaniu etykiet, a wykaz składników zawartych w danym produkcie powinien być dla nas drogowskazem do zdrowego odżywiania się. O fruktozie i jej słodko-gorzkim smaku rozmawiałam dziś z dr Julią Jarosławską z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.